Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
W dzisiejszym programie naszym tematem przewodnim będzie mięso. Mięso z wielu stron, bo zajmiemy się tematem, jak w diecie mięso zastąpić. Będzie o mięsie in vitro, ale będzie też o nowoczesnej technologii, która pozwala kontrolować alergeny, między innymi także w mięsie. W Polsce mięsa nie spożywa już co najmniej 1 000 000 osób, a niemal 60% ankietowanych deklaruje zamiar ograniczenia jego spożycia. Z uwagi na te trendy, zarówno humanitarne, jak i ekologiczne, do debaty publicznej oprócz diet wegetariańskich i wegańskiej trafiają też zamienniki mięs tradycyjnych, opcje roślinne, a także mięso sztuczne hodowane w laboratorium, czyli tak zwane mięso in vitro. Zaczniemy od rzeczy podstawowych. O piramidę żywienia pyta Maciek Koptowski.
Tu Nauka.
Piramida żywieniowa to hasło, które przewijało się nie tylko na lekcjach biologii, kiedy akurat była mowa o zdrowym odżywianiu, ale też w różnych poradnikach dietetycznych. Powstaje więc pytanie, jak to właściwie z tą piramidą zdrowego żywienia aktualnie jest. A o to pytałem dr Marię Schmidt z Katedry Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Od 2020 roku w Polsce już nie obowiązuje piramida zdrowego żywienia dla osób dorosłych, natomiast obowiązuje talerz zdrowego żywienia. Wygląda on dosłownie jak talerz, który mamy podzielony na 3 części. Połowę talerza zajmują warzywa i owoce, 1/4 zajmują produkty zbożowe, no i pozostałą 1/4 zajmują produkty białkowe. Talerz ma jak najbardziej, na talerzu widzimy dużo różnych owoców i różnych warzyw, żeby skierować naszego odbiorcę do tego, żeby nie wybierał jedynie pojedynczych gatunków, tylko starał się jak najbardziej różnokolorowe warzywa i owoce wybierać. W tym kawałku do produktów zbożowych, czyli ta 1/4 talerza, mamy produkty zbożowe z pełnego ziarna, czyli tutaj też jest zwrócenie uwagi, aby nasz konsument spożywał pieczywo razowe, makaron razowy, żeby wybierał kaszę czy płatki owsiane. Natomiast w 1/4 talerza mamy te produkty białkowe, i tutaj mamy i ryby, i chude produkty mleczne, suche nasiona roślin strączkowych, no oraz mięso, ale z takim nastawieniem, żeby to było mięso chude, nie czerwone i żeby to nie były przetwory mięsne.
Wiemy już, że talerz wyparł piramidę zdrowego żywienia, ale czy w tych nowych zaleceniach jest coś, czego jeszcze nigdy nie było?
Myślę, że w tym aspekcie bardzo ciekawe jest to, że w tych nowych zaleceniach jest takie sformułowanie: dla zdrowia i środowiska zastępuj mięso produktami białkowymi pochodzenia roślinnego, i to jest jakby po raz pierwszy w ogóle pojawia się w zaleceniach żywieniowych jakiś aspekt dotyczący środowiska i tego, żeby właśnie ograniczać mięso czerwone i przetwory mięsne nie tylko ze względu na zdrowie, ale również ze względu na zdrowie środowiska, co jest też spójne z tą dietą planetarną, która robi się coraz bardziej popularna.
Jak słyszymy, piramida zdrowego żywienia odchodzi do lamusa, ale czy są jeszcze jakieś przyczółki, na których ten model się broni?
Na ten moment piramida żywieniowa jeszcze się ostała dla grup, dla dzieci i dla osób starszych. Tam jeszcze nie zaproponowano żadnej formy talerza, natomiast najprawdopodobniej to też będzie zmieniane.
Natomiast rodzi się całkiem zasadnicze, wręcz filozoficzne pytanie, dlaczego talerz zastąpił piramidę?
Na przestrzeni lat tak naprawdę te piramidy żywieniowe, czy teraz też talerze zdrowego żywienia ewoluują, z tego względu, że mamy coraz to nowszą wiedzę na temat zdrowego odżywiania, cały czas się poszerza ta wiedza na temat zależności pomiędzy spożyciem poszczególnych składników odżywczych a zdrowiem. Ponadto jakby piramida żywieniowa i talerz mają służyć często edukacji na temat żywienia, stąd też uważano, że talerz żywienia jest jakby bardziej prostszy i w bardziej przejrzysty sposób ilustruje, w jaki sposób to prawidłowe żywienie powinno wyglądać.
A o istotnej roli edukacji żywieniowej świadczy chociażby to, że przy piramidzie żywieniowej dochodziło do pomyłek i błędów interpretacyjnych.
Badania wykazywały, że często było tak, że forma piramidy, nie do końca dobrze wyjaśniała, które produkty powinny przeważać w naszej diecie. Oczywiście powinno być tak, że te produkty, które znajdowały się na dole piramidy, były tymi najważniejszymi, natomiast niektóre osoby interpretowały, że to te produkty najwyżej były tymi najważniejszymi, które powinno się na pewno uwzględniać w diecie.
Piramidy piramidami, talerze talerzami, ale eksperci są zgodni. U podstaw każdego z tych modeli leżeć musi aktywność fizyczna.
Pytał Maciek Kopytowski.
Tu nauka.
W dzisiejszym programie rozmawiamy o mięsie. Zadajemy pytania, czy da się mięso zastąpić, jakie są wskazania żywieniowe i jak produkuje się mięso in vitro. W czerwcu tego roku na rynek amerykański weszły produkty dwóch firm, które pozyskują mięso pozaustrojowo w bioreaktorach. Jak czytamy w informacjach, bez cierpienia zwierząt, w sposób mniej szkodliwy dla środowiska, bez różnicy w smaku dla konsumentów. Jak wspominałam, od razu dwie firmy ze swoimi produktami weszły na amerykański rynek. To rezultat decyzji o dopuszczeniu mięsa in vitro do obrotu rynkowego przez Departament Rolnictwa USA. Wcześniej produkty obu firm odpowiednio w listopadzie 2022 roku i marcu tego samego roku uzyskały zielone światło Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Dokonała ona szczegółowej, przedrynkowej oceny jakości odżywczej drobiu in vitro i sposobu jego pozyskiwania, wydając ocenę, że nie ma żadnej wątpliwości dotyczącej bezpieczeństwa. O potrzebie produkcji mięsa in vitro mówi Nela Tuczko z Koła Naukowego Biologii Syntetycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
Pierwszym głównym powodem rozwoju badań nad produkcją sztucznego mięsa były jednak właśnie obawy o środowisko. Były one właśnie związane z wyczerpaniem się możliwości zwiększenia produkcji zwierzęcej przez niedostatek pól, pastwisk czy zasobów słodkiej wody, no i też zanieczyszczenie środowiska przez wzrastającą tą produkcję zwierzęcą. Obecnie w skali globalnej produkuje się około 400 milionów ton mięsa, ale jeszcze na początku lat 60. było to około 100 milionów ton. Na wspomniane problemy też rolnicze i środowiskowe nałożyła się taka świadomość publiczna dotycząca zdrowia publicznego, chorób od zwierzęcych czy stosowania tych antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Mięso zawierające elementy tkanki tłuszczowej także powoduje, ponieważ jest źródłem wielu kalorii, jest zaliczone jako jedna z przyczyn epidemii nadwagi czy otyłości. Obecnie typową taką technologią jest hodowla komórek macierzystych w bioreaktorach w ściśle kontrolowanych warunkach środowiskowych. Podczas pierwszego etapu, czyli fazy proliferacji, komórki jedynie multiplikują do czasu osiągnięcia odpowiedniej konfluencji. Drugi krok to różnicowanie komórek w miocyty. Na tym etapie kultura komórkowa wymaga stymulacji elektrycznej i mechanicznej, aby wzmocnić produkcję białek i poprawić strukturę. Po różnicowaniu, jeśli odpowiednie są, zapewnione są odpowiednie warunki hodowli, deformowane są miotopy oraz tkanka mięśniowa szkieletowa. No i struktura otrzymanych produktów mięsnych zależy od czasu trwania hodowli i warunków w bioreaktorze. Naukowcy twierdzą, że możliwe jest utrzymanie takiego mięsa, właśnie sztucznego mięsa jak steki, jednakże to na pewno jeszcze w przyszłości dopiero. W produkcji sztucznego mięsa jest jednak bardzo wiele problemów do przezwyciężenia. Po pierwsze stanowi ją woda, bo w odróżnieniu takiej jakości wody, którą pijemy my na co dzień, czy zwierzęta gospodarskie, do produkcji takich sztucznego mięsa potrzebna by była bardzo czysta woda, która by była po prostu sterylna. Takim w skali przemysłowej produkcji sztucznego mięsa takiej właśnie wody byłoby potrzebne bardzo dużo, bo odpowiednio 25 i 100 razy więcej niż chowie w drobiu i bydła mlecznego. Potrzebne są także aminokwasy. Obecnie w skali światowej wytwarza się prawie 2 milionów ton aminokwasów rocznie. Część aminokwasów wytwarzana jest jakby na drodze syntezy chemicznej, inna na drodze jakby biotechnologicznej przez trawienie prostych substratów czy fermentację bakteryjną. No i uzyskanie takiej wyższej czystości tych substratów dla hodowli komórkowych wymaga zastosowania właśnie wielu takich kosztownych technologii ich oczyszczania, kontroli jakości czy użycia jakby dużych ilości energii. Hodowla mięsa wymaga także stosowania kilkuprocentowego dodatku surowicy płodowej, najczęściej pochodzącej właśnie z płodów cieląt. Na wytworzenie tego sztucznego mięsa pierwszego hamburgera, o którym wspominałam wcześniej, zużyto około 50 litrów surowicy, co według tak szacunkowo wymagało zebrania krwi od 90 do 300 płodów bydlęcych. Surowica płodowa obfituje m.in. właśnie w szereg hormonów, czynników wzrostów i cytokin, które są jakby stymulują podziały różnicowania miocytów. Dotąd raczej nie dało się znaleźć takie równie efektywnego z surowicy syntetycznej, która nie wiązałaby się z zabijaniem płodów bydlęcych. Jednak prace dalej trwają, ponieważ aktualnie syntetyczne surowice istnieją, natomiast nie są one tak efektywne. No i tutaj głównym też problemem stanowi medium, bo syntetyczne czy uzyskane metodami biotechnologicznymi aktywne składniki mediów pobudzające wzrost i różnicowanie miocytów są bardzo kosztowne aktualnie. I wyprodukowanie 1 kg insuliny kosztuje od 25 do 100 tysięcy USD, a to w sumie tylko jeden z takich właśnie składników tych kultur komórkowych. No, plus kolejnymi kontrowersjami jest to, że takie hodowle komórkowe wymagałyby stosowania antybiotyków. No i plus także trzeba by tym komórkom odpowiednieć właśnie odpowiednie warunki hodowli, jak na przykład temperatura czy mieszanie, co też jakby wiązałoby się z zużyciem energii. Naukowcy w sumie nadal nie są zgodni, czy taka hodowla sztucznego mięsa faktycznie korzystnie wpływa na środowisko. Nie tylko w obszarze obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Tumisto i Tematos opracowali dane wskazujące, że produkcja 100 kg mięsa, hodowli mięsa in vitro wymaga około 30 gigajouli energii. Tyle wody, co w nieco mniejszym, takim nieco mniej wymiarowym basenie pływackim. No i około 200 metrów kwadratowych gruntu. Porównując to do zużycia w konwencjonalnych systemach produkcji mięsa w Europie, mięso, takie sztuczne mięso ma od około 7 do 45% niższe zużycie energii, około 99% niższe zużycie gruntów oraz około 80% niższe zużycie wody. No i też jakby wykonywano takie wyliczenie dotyczące emisji gazów cieplarnianych, w takiej długiej perspektywie czasowej hodowla sztucznego mięsa może w sumie nie być taka efektywna, jak nam się wydaje, bo sumarycznie ta emisja gazów cieplarnianych jest zbliżona u bydła i u sztucznego mięsa, no ale jednak u bydła tam znaczną część emisji stanowi metan, który nie ulega akumulacji jak CO2, no a w hodowli sztucznego mięsa CO2 jest takim jedynym gazem cieplarnianym. No i według innych wyliczeń produkcja sztucznego mięsa emituje 5-6 razy więcej CO2 niż taka produkcja drobiarska czy mleczarska. Obecnie nie jest dokładnie znana liczba tych firm zaangażowanych w produkcję sztucznego mięsa, no ale też w sumie akceptowalność też przy okazji wzrasta, kiedy w ankietach ta idea sztucznego mięsa jest poparta takimi pozytywnymi informacjami na jego temat, co w sumie wskazuje, że te preferencje konsumenckie nie są jeszcze jakoś tak dobitnie ustalone, no i odbiorca jest podatny po prostu na takie manipulacje przez jakieś kampanie społeczne.
Tu nauka.
Mówiła Anela Tuczko z Koła Naukowego Biologii Syntetycznej Genesis Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cały niedługi wykład o mięsie in vitro znajdziecie na YouTubie pod hasłem Produkcja mięsa w warunkach in vitro.
Tu nauka.
W dzisiejszym programie mówimy o mięsie bez mięsa. Było o tym, jak powstaje mięso in vitro. Teraz skupimy się na alergiach. Alergie to coraz częstsza dolegliwość zarówno dzieci, jak i dorosłych. Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które mogą poprawić jakość życia alergików. Zespół naukowców z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego opracował przełomową technologię produkcji wyrobów spożywczych o kontrolowanej alergenności. Wynalazek zespołu badaczy pod kierunkiem profesora Agnieszki Wierzbickiej jest wykorzystywany w przemyśle przetwórczym do przygotowywania nowych wyrobów drobiowych o kontrolowanej alergenności opartych na zaawansowanych metodach analizy jakości mięsa drobiowego. Tę metodę wykorzystano do zaprojektowania i wdrożenia ultranowoczesnej linii produkcyjnej nieistniejącej do tej pory w zakładach mięsnych. Wyprodukowane wyroby drobiowe zapewnią wystarczającą podaż produktów dla dzieci i dorosłych cierpiących na alergie pokarmowe. Ile osób w Polsce zmaga się z alergiami i komu pomoże ta nowoczesna technologia? O tym mówi profesor Agnieszka Wierzbicka z SGGW.
Dzieci to jest między 7, 9, niektórzy szacują 10%, a osoby dorosłe to jest pomiędzy 2, 3, niektórzy szacują nawet do 3,5-4%. Gdyby przyjąć te szacunki, no oczywiście one są poparte różnego rodzaju badaniami, a profesor Jędrychowski i inni prowadzili takie badania, to można by powiedzieć, że to jest około dobre 10% populacji, czyli w granicach 4 milionów Polaków, oczywiście w różnych miejscach usytuowanych, nawet 4,5 do 5. Poziom nasilenia tych nietolerancji pokarmowych jest u różnych osób różny, więc jedni są na jedną grupę, na inni na inną. To nie jest tak, że wszyscy na mleko albo wszyscy na gluten. To jest zróżnicowane, ale osoby, które mają już nietolerancję jakąś, na przykład białek glutenowy, gliadyny, gluteiny, to prawdopodobieństwo, że u nich wystąpi nietolerancja na laktozę, dużo, dużo wyższe jest. Nie musi zaistnieć, ale może. W związku z tym te osoby, żeby nie pogłębiały się ich kłopotliwości zdrowotne, z takiej ostrożności ich rodzice, szczególnie mający świadomość, szukają rozwiązań, które nie będą budziły kłopotliwości i takiego ryzyka poszerzenia tych nietolerancji pokarmowych i alergii.
Bo jak sobie myślę, że za tych parę lat, wchodząc do sklepu, będę miała wybór, to będą półki oznaczone? Jak to mniej więcej może wyglądać?
W Polsce na razie takiego standardu nie mamy. Produkty muszą być oznaczone, a mianowicie musi być jasna informacja, że produkt jest wytworzony, o ile spełnia wymagania produkcji wyrobów o kontrolowanej alergenności, ale oddzielnych półek najprawdopodobniej nie będzie, to będą obok produkty standardowe i te, które nie mają związków alergennych zwyczajnie. One są oznaczone, że nie zawierają tego i tamtego, takich związków i dodatkowo w Stanach Zjednoczonych, w Australii czasami, choć nie jest przyjęty znak umowny, piktogramowy albo inny system oznaczenia żywności, która jest kontrolowanej alergenności. Na przykład część tych produktów w Ameryce jest oznaczona takim orzeszkiem ziemnym, czerwonym, różowym, w takim otoku czerwonym przekreślony jest ukośną linią. Wtedy mówi, że takich związków nie ma. Dodatkowo taki piktogram, taki obrazek jasno informujący. W Polsce mamy na razie taki kłos pszenicy dla produktów bezglutenowych, ale je się stosuje ten kłos przekreślony, czarny, w otoku czarnym, tylko do wyrobów, które nie zawierają związków białkowych, gliadyny, gluteiny, prawda? Więc nie możemy tego znaku przenieść na przykład na brak białek sojowych w żywności, prawda? Więc tu nie mamy jeszcze takiego znaku umownego, raczej słownie staramy się wyodrębnić, bo taka jest obligacja prawna z 2000 roku, później ze zmianami, która nakazuje producentom jasno wskazać surowce, ich pochodzenie, w odniesieniu do tego załącznika drugiego, gdzie są wymienione wszystkie związki alergenne i ich pochodne. I tak też się dzieje. Myślę, że jakaś perspektywa nieodległa, bo problem jest, to będzie, która spowoduje, że zakłady nieco bardziej intensywnie przystąpią, bo tutaj jest pewna bariera finansowa. A to musi być jasne, że po wyprodukowaniu znajdziemy odbiorców, więc nie tylko krajowych, zawsze biznes kalkuluje, że nie tylko na krajowych odbiorcach musi się opierać, ale też na eksport, bo nie ma takiej możliwości, żeby jak już rozpoczniemy tą inwestycję, później w pewnym momencie się wycofać, bo to są poważne potrzeby finansowe i też zmiany takie w mentalności, szkolenia, dodatkowe wszystkie zachowania higieniczne, choćby żeby rozpocząć produkcję, to weryfikuje się linię, czy jest wolna od związków alergennych poprzez testy ELISA, czyli wskazujące, czy są związki alergenne na linii, czy nie. A w normalnych uwarunkowaniach takich testów się nie realizuje. One i kosztują, i też czasu wymagają i świadomości, prawda? I trzeba mieć rozwiązania. Jeżeli są na linii takie, to co powinniśmy zrobić, prawda? Więc to wszystko razem musi być zrealizowane, a to kosztuje. Dzisiejszy czas to jest czas prawidłowych decyzji, niechybionych, a więc odpowiednia ilość odbiorców musi być. Czy ona jest już tą właściwą, z punktu widzenia przemysłu nie potrafię odpowiedzieć, ale z punktu widzenia ludzkiego powiedziałabym, że tak, bardzo proszę, niech przemysł zacznie wychodzić naprzeciw tym osobom biednym, bo one i tak są mocno dotknięte przez los, choćby koniecznością wykluczeń tych produktów, które lubiały dotychczas, które spożywały, a od teraz ze względu na ujawnioną na przykład nietolerancję czy alergię pokarmową nie mogą spożywać, a chciałyby. Więc żeby mogły spożywać, to musimy stworzyć dokładnie takie same produkty pod względem właściwości fizycznych, fizykochemicznych, sensorycznych, ale bez udziału substancji dodatkowych, tych związków alergennych natywnych i dodanych w postaci przypraw bądź surowców uzupełniających.
Tu nauka.
Mówiła profesor Agnieszka Wierzbicka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To był ostatni odcinek cyklu Tu Nauka. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.